poza schematem.
Witam Państwa serdecznie, z tej strony Aleksandra Sudolska w audycji Poza Schematem. Dzisiaj będziemy poruszać się w temacie neuroróżnorodności, a moją gościnią jest Ania Janiak, prezeska Fundacji Fiona, poznanianka roku 2024. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, witam Państwa.
Aniu, opowiedz nam proszę, czym zajmuje się Fundacja Fiona?
Fundacja Fiona jest taką małą organizacją, która od 15, prawie 16 lat wspiera osoby w spektrum autyzmu i ich otoczenie, cały ten mikrokosmos wokół nich, czyli ich rodziny, nauczycieli, bliskich, partnerów, dzieci, rodzeństwa. Wspiera, to znaczy nie leczy, nie naprawia, tylko stara się być pomocna w tym, co jest dla nich wyzwaniem w danym momencie. Czasami tworzymy narzędzia do tego, żeby ktoś mógł sam sobie lepiej, łatwiej poradzić z wyzwaniami, a czasami stanowimy też takie wsparcie i emocjonalne, i towarzyskie, i wszelakie po to, żeby ktoś też nie był sam.
Muszę to potwierdzić, bo słyszałam, że ostatnio trafiła do was moja koleżanka, która słysząc diagnozę u swojego syna poczuła się bardzo przytłoczona i nie wiedziała po prostu, co dalej w ogóle z tą diagnozą zrobić i przyjście do was, rozmowa naprawdę wsparło ją i dało takie poczucie, że temat będzie zaopiekowany. A powiedz mi, wspomniałaś, że działacie już 15 lat, tak?
To już jest 16 rok, chyba skończył się nawet teraz w maju, czyli weszliśmy w 17 rok działalności.
I 17 lat temu temat neuroróżnorodności chyba nie był zbyt popularny. W ogóle wiedza
nie
i świadomość tak
tematu.
Naprawdę. No dokładnie, jak to wyglądało? Jak powstała Fundacja Fiona?
Gdy my powstawaliśmy, to była tylko poruszana kwestia problemów związanych z funkcjonowaniem w naszej grupie społecznej, czy w społeczności w ogóle osób autystycznych, tak zwanych zaburzonych. Państwo tutaj muszą zrozumieć, że ja tak wszystko mówię w cudzysłowiu, ale taka była nomenklatura, w ten sposób się to nazywało. To były zaburzone osoby, nie rokujące na samodzielność, bardzo rzadko osiągające jakikolwiek sukces społeczny czy osobisty. Wynikało to z tego, że bardzo niewiele wiedzieliśmy o spektrum. Ja tu nawet nie myślę o nas jako osobach, które się skupiły, żeby stworzyć fundację, bo my już myśleliśmy trochę inaczej, ale taki był mainstream. I każde działanie, które nie miało na celu leczenia, zmiany, rehabilitacji, dostosowania, przenicowania kogoś na bardziej normalnego, znów w cudzysłowiu, było uważane za trochę takie szarlatańskie. Ja się śmiałam, że nas spalą na stosie. Udało się, że nie, bo od początku mówiliśmy, że niezależnie od poziomu sprawności, każdy człowiek ma prawo być szczęśliwy. I że nie zawsze trzeba skupić się na tym, żeby ktoś piękniej pisał, ale może żeby się więcej uśmiechał. I że to też jest element rehabilitacyjny i że to daje taki power do tego, żeby codziennie rano mierzyć się z tymi wyzwaniami, które w pakiecie z autyzmem człowiek dostaje.
Co się zmieniło przez te 17 lat? Czy społeczeństwo, czy nie wiem, kadry nauczające, czy osoby w instytucjach patrzą już inaczej?
Zmieniło się to, że od kilkunastu lat na świecie, a od kilku, myślę, że również w naszym kraju, ale to kilku, same osoby w spektrum autyzmu zaczęły zmieniać narrację dotyczącą autystyczności. Słowo autyzm przestało być słowem niechcianym. Część self-adwokatów, osób, które samorzeczniczą w spektrum, mówi o tym, że są autystyczne i że to nie jest nic złego, to jest po prostu ich cecha. Na świecie osoby autystyczne odkrywając siebie w diagnozie, bo kiedyś diagnozowaliśmy tylko osoby, które ewidentnie nie pasowały czy rozwijały się inaczej niż ich rówieśnicy. W tej chwili wiemy, że osoby autystyczne są na wszystkich szczeblach edukacji, zarządzania, biznesu, są na każdym stanowisku. Nie ma takiej branży, która byłaby jakby uwolniona od tego, że wpływ na nią będą miały osoby w spektrum autyzmu. One są świetne i z uwagi na tą różnorodność dają inną perspektywę, dają możliwość trochę innego podążania tymi samymi ścieżkami. W związku z tym miały też wpływ na to, w jaki sposób zaczęto prowadzić badania nad autystycznością, analizować je. I termin neuroróżnorodność to jest termin na świecie z końca lat 80., ale w Polsce myślę, że znany od 5-7 lat i to na początku w bardzo wąskich kręgach. W tej chwili chwili już wiemy, że osoba autystyczna to niezaburzona osoba. To osoba rozwijająca się w specyficznym swoim własnym modelu rozwojowym. To osoba, która posiada dużo zasobów, ale też wyzwań, które dostaje w pakiecie z inaczej funkcjonującym mózgiem. I tu nie ma mowy o tym, żeby myśleć, kto jest lepszy, kto jest gorszy, bardziej o tym, w jaki sposób korzystać ze swoich zasobów po to, żeby się rozwijać, żeby dawać sobie przestrzeń właśnie do osiągania, zbliżania się do tego, co jest szczęściem, bo to jak gdyby powinien być cel życia człowieka, ale jednocześnie, żeby ze sobą kooperować w tej różnorodności, nie? Że ja coś potrafię, ty coś potrafisz, gdzieś mamy wzajemnie jakieś przestrzenie, które nie są dla nas fajne, okej, czy nie poruszamy się w nich biegle. W związku z tym, kooperując ze sobą, jesteśmy w stanie zaopiekować całość.
Tak, ja uwielbiam tą różną od mojej perspektywy, którą wnoszą osoby po prostu różnorodne i dużo się o tym mówi w różnych modelach równościowych dotyczących w ogóle firm i biznesu, żeby te zespoły były różnorodne, ponieważ właśnie to jest cenne i tak naprawdę przynosi zysk firmom większy, taka szersza perspektywa.
Tylko kiedyś dzieliliśmy się trochę na introwertyków, ekstrawertyków, na osoby, które były skupione na działaniu, na tych, którzy inspirują, na tych, którzy realizują coś, co trzeba wykonać żmudnie w powtarzalnym jakimś trybie i tak dalej, i tak dalej. A teraz już bardziej trochę wiemy, a przynajmniej staramy się wciąż w tym kierunku zdobywać wiedzę, ją pogłębiać, dla kogo pewne obszary są po prostu bardziej korzystne, są zbliżone do tego, co ma w swoim systemie operacyjnym wkodowane i z tego systemu operacyjnego jest w stanie korzystać. Czyli będziemy mieć takie osoby tutaj w przypadku szeroko rozumianej neuroróżnorodności, na przykład osoby ADHD-owe, które będą kreatorami, będą inspirować, będą dostrzegać, ale niekoniecznie potem żmudnie realizować to, co może zrobić ktoś inny o innym neurotypie, o innej takiej własnej specyfice odczuwania też inspiracji, komfortu i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że jeśli podchodzimy do tego może nawet nie naukowo, ale bardziej świadomie, to wtedy mniej jest osób na stanowiskach, w których nie czują się dobrze, w przestrzeniach, w których nie czują się dobrze. Nie każdy powinien zarządzać zespołem. Nie dlatego, że się na tego nie nadaje, tylko dlatego, że to nie jest jego bajka, nie? Gdzieś indziej będzie czuł się lepiej.
Poza schematem. Aniu, to chciałabym cię jeszcze dopytać, jeśli są wśród naszych słuchaczy, osób słuchających, osoby, które podejrzewają u siebie lub u osób bliskich jakąś neuroatypowość, jaki jest pierwszy krok tak naprawdę?
Ja myślę sobie, że zawsze warto spotkać się z kimś, kto może wie trochę więcej, ale ja ufam też autodiagnozom. To znaczy ufam temu, że człowiek, jeśli naprawdę skupi się na sobie, czy wejdzie w przestrzeń drugiej osoby bliskiej i zastanowi się nad tym, przedyskutuje to trochę, to jest w stanie zbliżyć się też do tego, jakiej pomocy potrzebuje, czy to będzie kwestia faktycznie realizacji diagnozy, czy też poznania tylko tych przestrzeni, w których należałoby zaopiekować jakieś aspekty i wcale może taka formalna diagnoza, szczególnie u osoby dorosłej, nie jest potrzebna. I myślę, że gdy wyłączymy lęk, ojej, muszę coś sobie odkryć, coś sobie zdiagnozować, a włączymy ciekawość, muszę siebie lepiej odkryć, muszę postawić autodiagnozę, wiesz, to jest tak, jak wychodzimy, otwieramy drzwi, czy otwieramy okno i patrzymy, jaka jest pogoda za oknem. Nie, to jest też diagnoza. Diagnozujemy, jaki jest stan pogody na dziś i co w związku z tym należałoby zrobić, żeby się najlepiej w to wpasować. I trochę jest też tak, wydaje mi się, tam, gdzie nie ma jakichś bardzo, bardzo wielkich wyzwań z taką autodiagnozą. Ale ta autodiagnoza może być punktem do tego, żeby później porozmawiać o tym z kimś, kto może wie lepiej o jakichś szczególnych aspektach, albo wie więcej, albo ma doświadczenie, albo w ogóle może to jest czas na to, żeby poznać inne osoby o podobnym modelu rozwojowym, że ktoś może mi powiedzieć, że ma podobnie, albo że ma inaczej, ale że poradził sobie tak. I to samo wsparcie też, takie wsparcie samopomocowe jest bardzo, bardzo adekwatne. Ale jak ktoś potrzebuje diagnozy, to również zapraszamy. Fundacja Fiona, ale też inne organizacje na terenie Poznania działają w tym zakresie. Trudno jest bardzo w tej chwili z diagnozami, bo kolejki są po prostu niezwykle długie, szczególnie te na nieodpłatne diagnozy na NFZ. No i tak myślę, że jeszcze kilka lat będzie na pewno. To nie mamy się co łudzić, że to się za rok skończy i za chwilę wszystko będzie dostępne. Nie. Więc jeśli ktoś nie może czekać, warto.
Gdzie można znaleźć informacje o projektach, które realizujecie i działaniach?
Zapraszam na stronę internetową fundacja-fiona.org.pl. Zapraszam do naszego Centrum Integracji na ulicy Staszica 19A, ale na stronie internetowej w zakładce kontakt również są numery telefonów i adresy mailowe, gdzie można szukać wsparcia z naszej strony.
Super. Dziękuję ci bardzo, Aniu, że wpadłaś do nas do studia i dziękuję ci też za twoją pracę, bo 17 lat pracy w trzecim sektorze, wiemy, z czym to się je. Moją gościnią była Ania Janiak, a ja nazywam się Aleksandra Sudolska. Do usłyszenia. Poza schematem.